Szanowni Państwo, kinematografia japońska od chwili narodzin związana była z literaturą piękną i dramatem. Scenariusze filmów kostiumowych, które po japońsku nazywałyby się jidaigeki, czyli opowieści z dawnych czasów, bo jidai to czasy, geki opowieści, były zazwyczaj adaptacjami tekstów kabuki, a więc takiego mieszczańskiego, klasycznego teatru japońskiego. Lub ustnych opowieści kodan, to są takie legendy, które się opowiadało, czyli tradycja ustna, kultura oralna, powiedzielibyśmy. Ale także literatury popularnej, czy sztuk współczesnego teatru Shimpa. Filmy w tamtym czasie wyświetlano z udziałem takiego całego zespołu wykonawców, a więc nie były to filmy nieme na początku, tylko od razu dźwiękowe z udziałem kowairo, czyli osób mówiących dialogi, także benshi, który był takim komentatorem, narratorem, powiedzielibyśmy dzisiaj. No i narimono, akompaniatorzy grający na przeróżnych instrumentach, na shamisenie, na flecie. To wszystko tworzyło taką specyficzną atmosferę ówczesnego kina. Oczywiście ani Kurosawa, ani Mizoguchi, czyli dwaj bohaterowie, zwłaszcza ten pierwszy, nie tworzyli w początkach kina. Kurosawa dopiero w latach 40., Mizoguchi trochę wcześniej o tym w swoim czasie. Z pewnością to twórczość Kurosawy, jak chyba żadnego innego reżysera kina japońskiego, od lat cieszy się powodzeniem wśród publiczności nie tylko japońskiej, ale również europejskiej, w tym polskiej. Jego filmy zresztą zdobyły takie międzynarodowe uznanie krytyków bardzo szybko. Potwierdzało to uznanie liczne nagrody na festiwalach w Wenecji, ale także Oscar, co też świadczy o komercyjnym sukcesie tego reżysera za oceanem. Od początku widziano w Kurosawie takiego najbardziej europejskiego reżysera spośród Japończyków, rzecznika uniwersalnych wartości, który przyjmował humanistyczną perspektywę zrozumiałą dla tego zachodniego widza, czasami nawet taką indywidualistyczną perspektywę. Mimo że w takim spojrzeniu oczywiście jest wiele racji, to jednak trzeba też zwrócić uwagę na takie ograniczenie zbyt prostego przyswajania twórczości Kurosawy do tego naszego europejskiego gruntu. Bo owszem, w jego dorobku mamy liczne adaptacje europejskiej literatury, Szekspira, Dostojewskiego, Gorkiego. To jednak takie stwierdzenie, że jest to najbardziej europejski twórca, wyrasta z nieco orientalistycznych wyobrażeń na temat dalekowschodniej estetyki, takiej uproszczonej trochę wizji artysty, który pragnął przezwyciężyć ograniczenia narzucane przez kulturę narodową. W najnowszych badaniach unika się raczej przyjmowania takiej ujednolicającej perspektywy. Zwraca się raczej uwagę na wielość wpływu, przenikanie się klasycznych form malarstwa, teatru japońskiego z tradycją dramatu elżbietańskiego na przykład, z XIX-wieczną powieścią realistyczną i naturalistyczną. Takie wyczulenie na problematykę moralną, kwestie samodoskonalenia się, poszukiwania sensu życia nie wynika bynajmniej z tego, że Kurosawa przyswoił zachodni system wartości. Raczej wpisywał się w paradygmat myślenia wypracowany przez filozofów i artystów japońskich. Tylko my postrzegamy to z tej naszej tutaj europejskiej perspektywy. Nie będę Państwu opowiadał o całej twórczości Kurosawy, to jest temat olbrzymi. Skupię się na filmie, który zresztą Państwo zobaczycie, może pierwszym filmie, który przyniósł mu taką międzynarodową sławę, jakim był Rashomon, film z 1950 roku. Z pewnością ten sukces, jaki Kurosawa zawdzięcza swojemu filmowi, wynika także z tego, że wpisał on się znakomicie w oczekiwania zachodniej publiczności. W 1951 roku wyświetlono go na festiwalu filmowym w Wenecji, wywołał furorę, zdobył główną nagrodę Złotego Lwa. W tym samym roku też zdobył nominację do Oscara i jednocześnie tego Oscara wywalczył. To w zasadzie był także przełom dla całej kinematografii japońskiej, która w ten sposób zyskała, no nie powiem nowy rynek zbytu, bo tak może z dzisiejszej ekonomicznej perspektywy należałoby powiedzieć, ale raczej nowego widza. Te filmy japońskie szturmem zdobyły sobie festiwale w Cannes, w Wenecji. Nie był to też ostatni Oscar w latach 50., które uchodzą za taki złoty wiek kinematografii japońskiej. Zresztą przy okazji Mizoguchiego będzie okazja wspomnieć, że ten japoński reżyser przejął od razu pałeczkę po Kurosawie, bo w kolejnych latach on dostawał, jeżeli nie główne, to te drugie nagrody, czyli Srebrnego Lwa w 52., 53., w 54., w 56. roku, więc prawie co roku w Wenecji laureatami byli Japończycy. Scenariusz filmu powstał na podstawie dwóch opowiadań Ryunosuke Akutagawy, pisarza wybitnego. Jego opowiadania zostały przełożone na język polski. Chyba dwukrotnie były wznawiane. To ten zbiór, z którego zresztą pochodzą dwa opowiadania, które przeniósł później Kurosawa na ekran. Pierwsze to Rashomon, Wrota demonów, tak się to nazywa po polsku, w podtytule. Pierwsze, bo wcześniejsze, z 1915 roku. Drugie to opowiadanie w gąszczu z 22. I dla obu opowiadań w zasadzie źródłem inspiracji były takie starożytne podania zebrane w zbiorze Kondziaku Monogatari. Można byłoby to przetłumaczyć jako opowieści o rzeczach dawnych. Ale tak naprawdę to nie Kurosawa trafił na ten zbiór Akutagawy, ale jego stały scenarzysta, współpracowali przez dziesiątki lat. Później napisał scenariusz na podstawie opowiadania w gąszczu Shinobu Hashimoto. Kurosawa znał ten tekst. Jeszcze w latach 40. on powstał pod sam koniec. Uznał, że jest świetny, aczkolwiek zbyt krótki, by zrobić z niego pełnometrażowy film. I wtedy powstał pomysł, by może opowiadanie w gąszczu połączyć z drugim opowiadaniem Rashomon. I kiedy właśnie szukał tematu na film dla wytwórni Daiei, dla której w końcu wyprodukował Rashomona, to przypomniał sobie ten scenariusz Hashimoto i wpadł na pomysł, w jaki sposób mógłby go wykorzystać i w jaki sposób połączyć te, wydawałoby się, różne wątki. Ale wspólnym punktem było to, że akcja została osadzona w okresie Heian, czyli z naszej perspektywy, gdybyśmy chcieli szukać jakiegoś odpowiednika periodyzacyjnego, to byłoby, prawda, takie wczesne średniowiecze. No ale periodyzacja w Japonii troszkę inaczej wygląda, tam się te epoki nazywa w ich języku. Olśnienia Kurosawy tematem zaproponowanym przez scenarzystę nie podzielał producent, który utrzymywał, że filmu nie zrozumie nikt, ani w kraju, ani za granicą, skoro on sam jako producent tego filmu zupełnie nie rozumie. Oczywiście jeśli chodzi o warstwę scenariuszową, bo na razie to tylko było. Od Kurosawy więc zażądano wyjaśnień, prawda, których udzielił. Przytaczam je zresztą za autobiografią twórcy, która po polsku się nie ukazała, ale jest po angielsku. Nazywa się zresztą coś na kształt autobiografii, tak można byłoby to przetłumaczyć. Ludzie nie są zdolni do uczciwości, nawet wobec samych siebie. Nie potrafią mówić o sobie bez upiększeń. Scenariusz ukazuje takich właśnie ludzi, takich, którzy nie mogą żyć bez kłamstwa, sprawiających, że czują się lepszymi niż w istocie są. Scenariusz mówi także o tym, że ta grzeszna potrzeba schlebiającego próżności fałszerstwa sięga aż po grób. Nawet ten z bohaterów, który ginie, nie potrafi odrzucić kłamstwa, kiedy zwraca się do żywych poprzez medium. Egoizm jest grzechem, którym człowiek obciążony jest od dnia narodzin. Jest najtrudniejszy do odkupienia. Z pierwszego opowiadania, czyli tytułowego, pochodzi klamra spajająca historię przedstawioną w formie retrospekcji, jak się przekonamy. Z drugiego opowiadania, czyli W gąszczu, pochodzi zaś historia samuraja. W tej roli znany bardzo aktor Masayuki Mori, jeden z ulubionych aktorów innego reżysera Mikio Naruse. I historia jego żony, Machiko Kyo, w tej roli wystąpi. Ona także w innych filmach Kurosawy się pojawiała, ale także u Mizoguchiego, napadniętej i zgwałconej przez miejscowego rzezimieszka Tadziomaru. Tu nie zdradzam jakichś specjalnie szczegółów fabularnych, to będzie wiadome od początku. O ile coś jest w tym filmie wiadome i pewne, to jest zupełnie inna sprawa. W roli tego rzezimieszka Tadziomaru wystąpił najsłynniejszy niewątpliwie aktor japoński, czyli Toshiro Mifune. Nie była to pierwsza jego rola dla Kurosawy, bo wcześniej zagrał w dwóch znakomitych filmach, powiedzielibyśmy gangsterskich i policyjnych. Jeden to Norainu, czyli Zabłąkany pies, druga to Pijany anioł. Oba filmy współczesne. To była taka rola nietypowa dla jego amplua ówczesnego, bo rola w filmie historycznym, kostiumowym, Jidaigeki właśnie. Z tym gatunkiem zresztą będzie później Toshiro Mifune kojarzony, tak samo jak i Kurosawa. Niekoniecznie słusznie, bo ten dorobek jest bardzo zróżnicowany. Akcja rozgrywa się w XI-wiecznej Japonii, w czasach rozkwitu kultury dworskiej, w epoce wojen prowadzonych przez dwa wielkie rody. Każdy, kto by interesował się historią Japonii, nawet w takim elementarnym zakresie, rody te by znał, to są rody Minamoto i Taira. Dwa najsłynniejsze eposy japońskie, no nie wiem do czego to porównać, do homerowskiej Odysei i Iliady może, właśnie opowiadają o tych dwóch rodach. Jeden to Genji Monogatari, Genji to inaczej właśnie ród Minamoto, i Heike Monogatari, czyli ród Taira. To jest taki element, prawda, wiedzy podstawowej dla każdego ucznia liceum już, by te dzieła znać. Choć wątpię, żeby z jakimś wielkim entuzjazmem nastolatek do tych tekstów podchodził. Nie są one łatwe w lekturze, w dodatku są takie bardzo opasłe, po 1000 stron, więc jest co czytać. Są oczywiście w tłumaczeniu na języki bardziej zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy niż japoński, bo nie ukrywam, że nawet nie oglądałem Genji Monogatari po japońsku i chyba nie będę się do tego nigdy nie przymierzał, bo średniowieczny japoński musi się dość poważnie różnić. Zdjęcia do filmu kręcono w środku lata, w okolicy Nary. To jest przepięknie położony teren. Nara to była stara stolica Japonii, jeszcze przed Tokio, przed Kyoto, właśnie we wczesnym średniowieczu Nara, i jeszcze w pobliżu świątyni Komiodzi w Kamakurze. Kamakura położona jest koło Tokio. Jakbyście Państwo mieszkali w Tokio, byłoby lato, to jedziecie sobie na plażę do Kamakury właśnie, bo to jest taka miejscowość nie tylko uzdrowiskowa, to jest miejscowość artystyczna. Tam wszyscy wybitni artyści z przełomu XIX-XX wieku mieli swoje wille. To jest jeszcze miasteczko 1000 świątyń buddyjskich, czyli ich 1000 nie wiem, bo złaziłem cały dzień po Kamakurze. Nie wiem, ile odwiedziłem, musiałbym na zdjęciach posprawdzać. Wszędzie było pusto, cicho, znakomicie, bo Japończycy opalali się na plaży, a znajomi, którzy z nami byli, także stwierdzili, że pooglądają sobie czarny piasek japoński. No, co kto lubi generalnie. Stwierdziłem, że plażę zobaczę sobie w Europie, na przykład na Sycylii. Niekoniecznie muszę jechać do Kamakury. Wydarzenia fabularne pokazano z różnych punktów widzenia. Żaden z tych punktów nie jest tutaj uprzywilejowany. Kwestia wiarygodności wynikała w dużej mierze z zachowań postaci, z powodów, które popychają ich do kłamstwa. Nie z dwuznaczności formy. Ta forma wcale aż tak dwuznaczna nie jest. Tylko to, co bohaterowie mówią. Pod dachem zniszczonej bramy schronienia przed deszczem, to będzie początkowa sekwencja, szukają trzej przechodnie. Tu ich widzimy. Trwal, mnich i chłop. Mnich buddyjski należy dodać. Bezimienni, to znaczy ani w scenariuszu, ani w filmie nie mają żadnych imion. I wszyscy poruszeni są niedawnymi wypadkami, do jakich doszło w pobliskim lesie, procesem sądowym, który się toczył w takim bardzo dziwnym i tajemniczym, o czym Państwo się również przekonacie. Reżyser czterokrotnie pokazywał wydarzenia, które doprowadziły do śmierci samuraja. Za każdym razem zmieniał też przebieg wydarzeń, motywację psychologiczną, ukazując tym samym względność prawdy. Sprzeczne relacje pochodzą z zeznań składanych przed sądem, najpierw przez Tadziomaru, później przez kobietę, żonę samuraja, wreszcie przez ducha jej męża, który przemawia przez medium, taką szamankę. Jako ostatni przesłuchany zostaje Drwal, który uznaje, że to on tak naprawdę wie, co się wydarzyło. Kurosawa, jego operator, stały zresztą tak samo operator Mizoguchiego, Kazuo Miyagawa, byli szczególnie dumni z przełamania jednego z ówczesnych tabu w kinie klasycznym, dziś już nieprzestrzeganego zresztą od dawien dawna, czyli takiego bezpośredniego filmowania pod słońce. To do dziś na przykład zdjęć takich amatorskich nie robimy pod słońce, bo wiemy, że prawda, bez odpowiedniego sprzętu i filtrów wychodzi to tak sobie, ale właśnie wtedy to było takie nowum, nie tylko w kinie japońskim, i zobaczycie Państwo, będzie widać wyraźnie, w jaki sposób to wpływa na styl tego filmu. Ale w latach 50. obawiano się, że te promienie po prostu padające na soczewkę w obiektywie spalą taśmę w kamerze. Taka była obawa dość prozaiczna. Oczywiście tak się nie stało, film został nakręcony i wcale nie trzeba było tej taśmy zmieniać co chwilę. Z rozwiązań stylistycznych na jeszcze jeden element tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę, a mianowicie na rolę ścieżki dźwiękowej. Muzykę napisał Fumio Hayasaka, a europejskiemu widzowi będzie się ta muzyka kojarzyła, myślę, od razu z bolerem Ravela. Zresztą utwór ten ma formę bolera, więc Kurosawa zrobił to z rozmysłem. Obraz i dźwięk uzyskiwały w tych niektórych momentach właśnie zdumiewającą jedność, wytwarzając, prawda, taki pełen grozy, tajemniczy nastrój, który chciał osiągnąć Kurosawa. Krytycy bardzo chętnie i często porównywali film Kurosawy do Obywatela Kane'a, Orsona Wellesa, a więc, jak sądzę, dzieła znanego tutaj wszystkim. Przede wszystkim ze względu na sposób prowadzenia narracji, kwestie subiektywności prawdy. Ale warto zwrócić uwagę, co czyni na przykład Alicja Hellman w swoim tekście, na wpływ tego arcydzieła japońskiego na późniejsze kino amerykańskie, na takie swoiste remake'i, jakie Amerykanie kręcili. Naśladując strukturę Rashomona, a czasami w zasadzie dosłownie wykorzystując ten scenariusz, jak to uczynił Martin Reed w filmie Prawda przeciw prawdzie. Chyba nie wziąłem sobie niestety slajdu z Martinem Reedem, tak mi się wydawało. To film z 1964 roku. Drugim takim filmem, który odwołuje się już nie tak bezpośrednio, ale pośrednio do Rashomona, będzie może też znany film Ghost Dog, Droga Samuraja Jima Jarmusza. Sam reżyser zresztą mówił o tym wpływie, o tych inspiracjach Kurosawy. Kurosawa oczywiście kojarzony jest przede wszystkim przez polską publiczność z filmami samurajskimi. Ale tak naprawdę Rashomon to w zasadzie pierwszy film tego typu. Nie licząc adaptacji sztuki kabuki, ci, którzy nadepnęli tygrysowi na ogon albo nastąpili jak to woli, bo są dwa warianty tego tytułu, ale w istocie to, co najsłynniejsze będzie w latach 50. i później u Kurosawy, zwłaszcza w pamięci naszego europejskiego widza, czy w ogóle szerzej zachodniego, to właśnie te filmy historyczne. Począwszy od Rashomona przez Siedmiu Samurajów, może przede wszystkim z 54 roku, Tron we krwi, adaptację szekspirowskiego Macbetha z 57, Ukrytą fortecę, która stała się źródłem inspiracji dla Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa, który składał w ten sposób hołd, prawda, jednemu z podziwianych przez siebie reżyserów, nie jedyny hołd zresztą, bo sfinansuje przecież inny jego film, Sobowtóra z 1980 roku. Więc oczywiście jak najbardziej to kojarzenie Kurosawy z filmami samurajskimi, historycznymi jest uzasadnione, ale trzeba pamiętać, że nie jest to jedyny gatunek, którym ten reżyser czuł się znakomicie. Ale wróćmy do początku lat 50., do tego rozkwitu popularności kinematografii japońskiej. To też okres triumfu czegoś, co Japończycy nazywają bungeega. Bungeega, czyli adaptację literatury po prostu. W historiografii japońskiej właśnie tak te lata 50. będą nazywane, bo wszystkie wytwórnie wielkie i większość reżyserów, z małymi wyjątkami, Ozu będzie takim wyjątkiem, kręcą adaptację literatury. Najczęściej współczesnej, bo proszę pamiętać, że Akutagawa to też był pisarz współczesny, a więc on owszem umieszczał wydarzenia w przeszłości, ale był to pisarz dwudziestowieczny przecież, to należy mieć na względzie. Na początku 1953 roku, tuż po zakończeniu okupacji amerykańskiej, 52 rok, ten koniec okupacji, bo jak Państwo pamiętacie, Japonia przegrała wojnę i przez 7 lat tam wojska amerykańskie stacjonowały i generał MacArthur był takim wielkim bratem, powiedzielibyśmy. Nieformalnie oczywiście rządził, bo od tego był rząd japoński, ale wiadomo, że trzeba było słuchać starszego brata, co ma do powiedzenia. No, w 52 Amerykanie oddają władzę już w pełni i jest możliwość jakby tworzenia filmów historycznych, których w zasadzie wtedy nie można było kręcić za wiele. To były wyjątki. Kurosawa tutaj miał sporo szczęścia, że mu zezwolono na ten film. Mizoguchi właśnie od razu rozpoczyna od 1953 roku całą serię filmów rozgrywających się w dawnych czasach. I zrealizował w 1953 roku dzieło, które przyniosło mu uznanie zachodniej publiczności festiwalowej, Srebrny Lew w Wenecji, ale przy umiarkowanym entuzjazmie tej japońskiej krytyki, która nie bardzo przepadała też za, o, tu widzimy Mizoguchiego, właśnie jedno z takich najsłynniejszych zdjęć, tu daty jego urodzin, pierwsze dwa znaki to nazwisko, drugie to dwa znaki to imiona, dwa znaki są komunikatywne, drugi to usta, a ostatni to jest dwa. A dwa pozostałe są nieznane słabo znającemu japoński prelegentowi, niestety. Więc nie będę ukrywał, że nie wiem, co znaczą. To znaczy, jest to oczywiście do sprawdzenia w każdym słowniku zapewne, ale nie noszę ze sobą tak na podorędziu słownika, niestety. O, to trochę nie w tą stronę powinniśmy, tylko w tą. Scenariusz powstał na podstawie znowu dwóch opowiadań, a więc nie mamy do czynienia z taką prostą adaptacją, jak się zwykle w Europie kręci. To są dwa opowiadania Akinariego Uedy. Tym razem pisarza, prozaika z wcześniejszego, z epoki Edo. Epoka Edo to są lata 1600-1868, czyli okres panowania siogunów z dynastii Tokugawa. Tak. Najsłynniejsza dynastia siogunów, czyli aż do upadku siogunatu w ogóle po prostu jest ta epoka Edo. Edo, czyli Tokio po naszemu, bo już nazwa Edo wyszła trochę z użycia na określenie tego miasta. Przynajmniej na mapach już się jej nie widzi od 150 lat. Oba opowiadania pochodzą ze zbioru Po deszczu przy księżycu, wydanego po polsku. Osolineum wydało to parędziesiąt lat temu, w znakomitym tłumaczeniu zresztą, może nie najbardziej nowoczesnym, ale w końcu przecież utwory sprzed dwóch wieków ponad. Ale do tych dwóch opowiadań jeszcze scenarzyści dorzucili krótką nowelkę Order de Maupassanta, francuskiego pisarza związanego z naturalizmem i realizmem. I te trzy utwory zostały połączone przez reżysera w spójną całość. Zapuszczona zagroda to pierwsze opowiadanie. To historia Katsushiro, właściciela takiego, prawda, podupadającego nieco gospodarstwa, który pewnego dnia postanawia zostawić swoją młodą żonę i wyruszyć do stolicy, by tam sprzedać jedwab. W drodze powrotnej niestety został napadnięty, odebrano mu oczywiście pieniądze, pobito, dochodził przez 7 lat do zdrowia, no trochę długo, ale może poważnie pobity był. No tak naprawdę spędzał dość rozrywkowo czas, aż po tych 7 latach postanowił wrócić do domu i ze zdumieniem odkrył, że żona wciąż na niego czeka. Takie są japońskie żony, widać, a może nie do końca, jak się przekonamy. On też się przekonał już o poranku, kiedy nie znalazł nikogo w tym zapuszczonym mieszkaniu, a od sąsiadów z wioski dowiedział się, że kobieta zmarła, a on może spotkał co najwyżej jej ducha. Ten zasadniczy wątek tutaj Państwo zobaczycie, bo tu mówię o opowiadaniu, nie o filmie. Akcja opowiadania rozgrywa się w XVI wieku, w czasach zamętu, niepokoju, nazywa się ten okres Sengoku Jidai. Możecie Państwo się z nim często spotkać w filmach japońskich, bo jest to jeden z ulubionych okresów, w których się toczy akcja wielu filmów. To okres wojen domowych przez całe stulecie, tak jak myśmy mieli w Europie wojnę stuletnią, prawda? To oni mieli cały XVI wiek wojnę o zjednoczenie Japonii. I filmy Kurosawy często się w tym okresie rozgrywają. Sobowtór, późniejszy Ran także, ale nie tylko jego. Masahiro Shinoda nakręci swoje te najsłynniejsze filmy samurajskie, między innymi Samuraja Szpiega, również w tym okresie osadzając fabułę. Nieco inny charakter ma Pożądliwość żmii. Drugie z opowiadań. To jest taka opowieść o młodzieńcu, który podczas wędrówki spotyka tajemniczą kobietę i pożycza jej parasolkę, bo pogoda była taka jak dzisiaj, trochę padało i chciałby schroniła się przed deszczem. Gdy następnego dnia wyruszał do posiadłości pani Manago, bo tak się nazywała tajemnicza kobieta, tam się dowiaduje, że piękna właścicielka jest samotną wdową, spragnioną męskiego towarzystwa. No więc tego towarzystwa postanowił jej dotrzymać, ale dopiero później przekonał się, że kobieta jest demonem, któremu dał się uwieść. W opowiadaniu tym Ueda przeplata rzeczywistość z fantazją. W zasadzie trudno oddzielić oba te plany fabularne. To odrealnienie jest dla pisarza środkiem odwrócenia uwagi czytelnika i podsunięcia mu możliwości innego, takiego przenośnego spojrzenia na treść tego utworu. W opracowaniach poświęconych zaś historii kina japońskiego, zwłaszcza kina grozy, podkreśla się szczególne znaczenie tego filmu dla ukształtowania poetyki japońskiego horroru, czyli kaidan, jak się to określa, opowieści niesamowitych. Bowiem w filmie tym, jak i w opowiadaniu, mamy ten motyw kobiecego ducha, który nie może zaznać spokoju w zaświatach, nie może uwolnić się od tych spraw ziemskich i najczęściej został skrzywdzony, prawda, podczas tego pobytu tutaj na ziemi. Upiory zwykle nie atakują otwarcie, ale zwodzą swoje ofiary, usypiają ich czujność, wykorzystują słabość. Właśnie tak to jest w wypadku filmu Mizoguchiego. Zresztą to motyw, tak jak mówię, bardzo częsty, klasyczny. Opowieści o duchach z Yotsuya, często przenoszone na ekran, czy to przez Nakagałę, czy Shiro Toyodę, czy Kobieta Kot, Kaneto Shindo, czy słynny Kwaidan Masaki Kobayashiego, czy współczesne warianty jak Ring i jego kolejne mutacje, także amerykańskie, gdzie przecież właśnie ten kobiecy upiór będzie właśnie tym locus horridus, jak się to w naszej tradycji nazywa, czyli miejscem grozy po prostu. Do motywów zaczerpniętych z tego zbioru przy deszczu, po deszczu przy księżycu, dodał jeszcze ten wątek z opowiadania Order Maupassanta. Order to historia urzędnika, który w życiu zawodowym nie osiągnął niczego szczególnego, ale od dzieciństwa marzył o tym, by zyskać sławę, a przede wszystkim zdobyć order najważniejszy, czyli legię honorową. Niewierna żona romansuje zaś z posiadaczem tego orderu. To nie był wcale cel tego romansu, zupełny przypadek, ale pragnąc ukryć zdradę przed mężem, który przypadkiem ich nakrył, przekonuje męża, że to właśnie w sekrecie ów mężczyzna przyszedł, nawet rozebrał się w tym celu, by wręczyć mu upragnione odznaczenie. On wierzy we wszystko, bo przecież wreszcie dostanie legię honorową, to jest najważniejsze, więc takie zaślepienie męskie. Oczywiście tu nie będzie o legii honorowej, jak się Państwo przekonacie, tym obiektem, o którym marzy, ale też związanym z takim, z taką pozycją społeczną, będzie samurajska zbroja i samurajska godność. Oczywiście będzie to także przedmiot szyderstw otoczenia, bo nie zbroja czyni z chłopa samuraja, jak się przekonamy. Mizoguchi w niezwykle przemyślany sposób połączył te wszystkie wątki. Ukazał historię dwóch wieśniaków, Genjuro i Tobeya. A może tu już przesuniemy. Tu mamy właśnie Genjuro i jego żonę. Film został zbudowany na opozycjach fabularnych i wizualnych, służących ukazaniu różnych dróg życiowych. Jedną z nich podążają mężczyźni, czyli Genjuro i Tobey, a drugą drogą kroczą ich żony, Miyagi i Ohama. W roli Miyagi może jedna z dwóch najwybitniejszych aktorek japońskich w historii kina. Tą drugą będzie Setsuko Hara, ulubiona aktorka Ozu, a tu Kinuyo Tanaka. Notabene także u Ozu grała w jego wczesnych filmach jeszcze w latach 30., ale przede wszystkim będzie kojarzona z kinem Mizoguchiego. Od początku lat 40. w prawie wszystkich jego filmach będzie można ją zobaczyć. Była też pierwszą reżyserką, a więc kobietą reżyserującą filmy w Japonii. Notabene jej mentor Mizoguchi bardzo ją od tego odwodził, uznając, że kobiety się do tego zawodu nie nadają. Ale ona się uparła, może nie odnosiła wielkich sukcesów, ale udało jej się. Pamiętana jest właśnie z tego, że była tą pierwszą. Obie kobiety różnią się od mężczyzn tym, że one nie pragną zmian, nie pragną tego bogactwa. Zwłaszcza pierwsza, czyli Miyagi, jest takim wzorem wierności, roztropności, ucieleśnieniem tradycyjnych wartości. Obie kobiety zresztą no, niestety spotka nieszczęście, jak się przekonamy. Zresztą motyw cierpiącej kobiety to jest motyw klasyczny dla Mizoguchiego. Od wczesnych filmów niemych z początku lat 30. Białej nici wodospadu, Osen papierowy ptak, czy późniejszych jak Życie Oharu, to właśnie motyw cierpiącej kobiety będzie takim motywem fabularnym najczęściej w jego twórczości spotykanym. Mizoguchi, podobnie jak autor pierwowzoru, czyli Ueda, ukazuje dwa światy. Realny i fantastyczny, prawdziwy i nadprzyrodzony. Pierwsza część, trwająca pół godziny mniej więcej, jest zdecydowanie bardziej realistyczna, jak się Państwo przekonacie. Filmowana w planach pełnych, średnich, pozbawiona zbliżeń zupełnie, opowiada o rozpadzie rodziny, o chciwości, o wojnie. Przez to zyskuje taką bardziej współczesną wymowę. Przesłanie ideologiczne tego pierwszego rozdziału, czy pierwszej części filmu wyraźnie formułuje sam reżyser w liście do scenarzysty. Yoshikata Yoda jest tym scenarzystą ulubionym zresztą, z którym zawsze współpracował. Okropności wojny wywołanej przez tych, którzy mają władzę pod pretekstem wypełniania narodowej misji albo załatwiania prywatnej sprawy. Oto przyczyna strasznych cierpień fizycznych i moralnych ludu. Trochę brzmi to jak manifest socjalistyczny, ale nawet w takiej sytuacji podczas wojny życie chłopów musi toczyć się w sposób naturalny i normalny. Niezależnie od okoliczności chłopi muszą pracować i zdobywać żywność. Chciałbym szczególnie wydobyć ten kontekst, traktując go jako temat główny, aż do sceny ucieczki łódką. To właśnie ta scena rozstania, płynięcia łódką przez jezioro należy do jednych z najpiękniejszych w całej twórczości reżysera, a może w ogóle w całym kinie japońskim. Przypomina marzenie senne. Trochę ten oniryczny charakter będzie widać. Z mgły wyłania się mała łódka, którą nasi bohaterowie płyną na drugi brzeg jeziora. Przekraczają granice swojego świata, wyruszają w nieznane i w tym momencie rozpoczyna się ta druga część filmu wyróżniająca się wyrafinowanym pięknem, opowiadająca o obsesjach, pogoni za złudzeniem, o życiu we śnie. Konstrukcja dramaturgiczna ulega zmianie. Reżyser przeplata wątki równoległe, a więc o ile pierwsza część, ta półgodzinna, jest dość spójna, o tyle druga opiera się właśnie na tej narracji równoległej. Pokazuje bowiem Mizoguchi na przemian historię Genjuro, tego garncarza, sprzedającego na placu targowym swoje wyroby, który ulega czarowi pięknej kobiety, księżniczki Wakasy, jego brata Tobeya, który realizuje to swoje marzenie o zdobyciu tej zbroi samurajskiej, sławy wojownika. No i pojawiają się jeszcze wątki ich żon, które samotnie zmagają się z przeciwnościami losu. Mizoguchi zderza tutaj ze sobą także dwie wizje miłości. Jedna opiera się na wzajemnym oddaniu i poświęceniu, druga jest jej przeciwieństwem. ucieleśnia zaborczość i egoizm. To też jeden z takich schematów ideowych, które w twórczości Mizoguchiego będą stałe. Opozycja i kobiecości, i miłości, tej dobrej i w cudzysłowie złej. To widzimy w filmach z lat 30. już, Siostry z Gijonu chociażby, gdzie to mamy do czynienia z rozpisaniem owej opozycji na dwa głosy, dwie bohaterki. Podobnie będzie w Polnych makach, adaptacji głośnej powieści Sosekiego, jednego z najważniejszych pisarzy japońskich przełomu XIX-XX wieku. No aż po te późniejsze filmy powojenne. To uczucie Miyagi, a więc granej przez Kinuyo Tanakę, którą Państwo przed momentem widzieliście, wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa, z wiarą w istnienie szczęścia małżeńskiego, a miłość Wakasy, o którą tutaj widzimy, znowu Machiko Kyo, dwa razy ją Państwo dzisiaj zobaczycie, symbolizuje zmysłową żądzę, poszukiwanie cielesnych przyjemności. Pytanie jednak, które Mizoguchi zadaje, czy w istocie obie wizje miłości się wykluczają wzajemnie? Czy może raczej są dopełnieniem, realizacją tych przeciwstawnych aspektów kobiecości? Genjuro ucieka od rzeczywistości w erotyczną fantazję. Pożądanie staje się dla niego ważniejsze od poczucia obowiązku. Zapomina o dotychczasowym życiu, w którym mógłby zostać, o dotychczasowym życiu, a wybiera to iluzoryczne, w którym zostaje jakoby kochankiem kobiety z arystokratycznego rodu. Wybiera więc fantazmat, przedkłada go ponad to życie realne. Najpiękniejsze sekwencje filmu, inspirowane teatrem Noa, więc tym klasycznym dworskim teatrem, który nie ma odpowiednika w naszej tradycji, rozgrywają się w posiadłości Wakasy. Twarz kobiety przypomina maskę. Jej ruchy, gesty są teatralne. Kurosawa nie pierwszy i nie ostatni raz odwołuje się do Noa. Takie dwa najsłynniejsze przykłady filmowe, gdzie ów teatr będzie kluczem interpretacyjnym, to Tron we krwi z 1957 roku i późniejszy o prawie trzy dekady Ran, będący adaptacją Króla Lira Szekspira, ale Kurosawa nie wykorzysta konwencji teatru elżbietańskiego, albo nie tylko, ale jeżeli nawet wykorzystuje, to włącza je właśnie w tą poetykę teatralną rodzimą teatru No. Na szczególną uwagę zasługują tutaj u Mizoguchiego pełne erotycznego napięcia sceny kąpieli kochanków w gorących źródłach oraz pikniku nad brzegiem rzeki, podczas którego mężczyzna uwodzony jest przez nieznajomą kobietę, no później się okaże, ducha. Mizoguchi wykorzystuje w tych scenach oryginalne rozwiązania kompozycyjne. Służą one takiej konstrukcji przestrzeni, by zamiast jej rozczłonkowania, czyli dzielenia na mniejsze ujęcia, pojawiło się wrażenie płynności i jedności czasowej. Pierwszorzędne znaczenie ma taka przemiana porośniętych chaszczami ruin w przepiękną siedzibę, przypominającą pałac cesarski. Ten pomysł budowania takiego planu sekwencji, jak się to czasami nazywa, albo ujęcia sekwencyjnego, zastosuje Kurosawa także w finale, kiedy bohater wraca do domu. Bohater właśnie budzi się z tego urokliwego snu. Tu zresztą mamy cytat z Uedy, który opisuje tą przemianę, zresztą świetnie uchwyconą, jak Państwo się przekonacie, przez Mizoguchiego i jego operatora. Ale bohater w końcu budzi się z tego snu. No, każdy sen się kończy i wraca do domu, gdzie czeka właśnie na niego żona. Mizoguchi także w niezwykły sposób pokazał ten powrót niewiernego męża, właśnie w tym jednym ujęciu sekwencyjnym. Zwracam szczególną uwagę na ten moment. Będziecie Państwo to widzieć, ale żeby dostrzec właśnie tą ciągłość, że przez chwilę kamera pokazuje opuszczony dom, ale gdy Genjuro wchodzi tylnym wyjściem, wciąż bez cięcia, wszystko ulega cudownej przemianie, jakby na naszych oczach. W środku czeka na niego ukochana żona, przygotowuje posiłek, ścieli posłanie. To przejście od rzeczywistości do złudzenia właśnie rozgrywa się, prawda, jakby bez żadnej ingerencji zewnętrznej, bez cięć montażowych, jak gdyby oba światy, prawdziwy i nadprzyrodzony, przenikały się wzajemnie lub sąsiadowały ze sobą. W opowieściach księżycowych Mizoguchi zwraca uwagę na jeszcze jeden wymiar. tym razem autotematyczny, jak się to określa, czyli związany z wypowiedzią na temat sztuki, miejsca artysty w świecie, poszukiwaniem własnej drogi twórczej albo no, błądzeniem po manowcach. Gędziura ulega tutaj pokusie stania się artystą przekonany o wyjątkowości tych swoich wyrobów. Zapomina o użytkowym charakterze rzemiosła, którego głównym celem nie jest osiągnięcie walorów dekoracyjnych przecież. Zdaniem reżysera, by przytoczyć jego wypowiedź ze wspomnień napisanych przez scenarzystę, sztuka powinna służyć człowiekowi, pomagać mu w odnalezieniu swego miejsca. Nie może ograniczać się do funkcji estetycznej, do roli dostarczycielki przyjemności, jakże często fałszywej i złudnej, do zewnętrznej urody, która najczęściej jest w gruncie rzeczy jedynie grą pozorów. Garncarz u kresu swojej szalonej przygody uświadamia sobie swą prawdę. Kino japońskie niemal całe, w tym klasycznym okresie zwłaszcza, właśnie nie podporządkowuje się tej idei sztuki dla sztuki. Najwybitniejsi twórcy zawsze poruszają problemy aktualne, nawet jeśli kręcą filmy historyczne. To wyróżnia twórczość tych najwybitniejszych. Kobayashiego, którego harakiri i bunt dotyczy tak naprawdę, choć rozgrywa się w przeszłości, tego co tu i teraz w Japonii. Czy właśnie Kurosawy, którego interesuje przeszłość jako klucz do teraźniejszości. Podobnie i Mizoguchiego. Niektórzy rezygnują z historycznego sztafażu, jak Ozu czy Naruse, i będą zawsze umieszczali swoje filmy w teraźniejszości, pokazując relacje między nowoczesnością a tradycją. Ale relacje między tradycją i nowoczesnością to temat na opowieść o zupełnie innych reżyserach, gdyż kino Ozu i Naruse to kino Gendai Geki, a dzisiaj będziecie Państwo oglądać kino, które należy do tego gatunku określanego mianem Jidai Geki. Dziękuję Państwu bardzo.